Chwała Bogu, bracia i siostry. Już myślałem, że nie wyjdę. Na początku chciałbym wam zadać parę pytań. I chciałbym, żebyście odpowiedzieli. Czy chodzimy z Bogiem? Czy chcielibyśmy chodzić z Bogiem? Chciałbym, to pierwsze miało być pytanie. Czy chcielibyśmy chodzić z Bogiem? A drugie pytanie, czy chodzimy z Bogiem? Na to odpowiedzieliśmy. A kiedy mówimy o chodzeniu z Bogiem, to najczęściej jaką postać mam tu biblijną? Kogo? Też Noe i Henoch. Jeśli chodził z Bogiem, o kim jest tak wyraźnie napisane? O Henochu i Mojżeszu. Teraz może przeczytam tylko ten fragment krótki. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Jest to oczywiście opisane, opisane chodzenie z Bogiem w duchu oczywiście, bo wtedy Bóg nie chodził po ziemi. Noe z nim nie spacerował tak fizycznie i nie mógł z nim rozmawiać fizycznie, ale w duchu Noe chodził z Bogiem. Ale czy tylko Noe chodził z Bogiem? Jeśli o nim jest napisane, że chodził z Bogiem, czy tylko Noe chodził z Bogiem? Czy wielu innych też mężów Bożych, którzy są opisani w Biblii, też chodziło przecież z Bogiem? Czy Abraham, czy Mojżesz, czy wielu innych mężów? Także też apostołowie chodzili z Bogiem. Jezus powołał apostołów, a Jezus przecież był też odwzorowaniem Boga. Jezus był Bogiem, ale w ciele. Na ziemię zszedł i wyrzekł się całej boskości, ale jego zachowanie, jego życie było odwzorowaniem jego Ojca, czyli Boga. Dlatego też można powiedzieć, że apostołowie chodzili z Bogiem. Idąc tym tokiem rozumowania też pomyślałem sobie, przecież Judasz też był apostołem. Też był powołany przez Boga jako swojego ucznia i też chodził z Bogiem. Kiedy się nad tym zastanowiłem, to bardzo do mnie przemówiło, bo pokazało mi to, że można chodzić z Bogiem, a można chodzić z Bogiem. Chodzić w duchu, jak chodziło tak wielu mężów Bożych, wielu apostołów, a można też chodzić tylko fizycznie, tak jak chodził Judasz. On tylko przechadzał się z Jezusem, słuchał jego nauk, ale duchem był całkiem gdzie indziej. Ja odniosłem to do życia chrześcijan, do mojego też życia. Często tak właśnie bywa, kiedy przychodzą na nabożeństwa, może nawet 3 w tygodniu przychodzą. Mają blisko. Nie ma dla nich problemu. I wydawałoby się, że trwają w Bogu. Chodzą na nabożeństwa, nawet czasami pomodlą się, śpiewają. Ale jeśli na co dzień nie mają społeczności z Bogiem, jeśli na co dzień nie modlą się, to są jak Judasz. Chodzą tylko fizycznie z Bogiem. Chodzą tylko na nabożeństwo, żeby inni myśleli, że żyją w Panu. Jest to bardzo niebezpieczne, kochani, ponieważ nawet dla swoich uczniów Jezus nie robił wyjątku. Judasza spotkał okropny los po zdradzie Jezusa. Kiedy do tego doszło, diabeł wstąpił w niego i Judasz został zatracony. Jezus mówi o nim, że lepiej by było, gdyby się w ogóle nie narodził taki człowiek. Myślę, że to jest dla nas ogromna lekcja, dlatego żebyśmy nie gubili naszej czujności. Żebyśmy nie myśleli, że chodzimy z Bogiem, a jednak nie chodzimy z Bogiem. Jezus nie oczekuje od nas chodzenia cielesnego, chodzenia na nabożeństwa tylko po to, żeby się pokazać innym, po to, żeby może trochę zaspokoić swoje sumienie, które może nas gryzie, ale pójdziemy na nabożeństwa, przecież chodzimy. Panie, dlaczego mnie oskarżasz? Przecież jestem na 3 nabożeństwach w tygodniu. Inni nawet czasami nie są. Ale Jezus patrzy na życie codzienne. Czy w życiu codziennym wstajesz rano, modlisz się z Nim? Czy idziesz do gdziekolwiek, idziesz do pracy czy do szkoły i w duchu ciągle chwalisz Pana i modlisz i starasz się, aby była ta ciągła społeczność z Bogiem? To jest bardzo niebezpieczne. To odejście od Boga, wiecie, ono jest takie delikatne, takie... Jezus, diabeł się nie... Kiedy atakuje człowieka, nie atakuje go tak nagle. Wyobraziłem sobie to też takie odwzorowanie, wziąłem fajne... Lubię sobie takie odwzorowania w życiu codziennym. Jezus zawsze mówił, często mówił przykazania w podobieństwach. Są takie wyraziste i takie... Możemy to odczuć, bo widzimy to na co dzień w życiu codziennym. I ja też wierzę, że wiele podobieństw Jezus nie powiedział. Zostawił nam to w naszym życiu, kiedy żyjemy, kiedy funkcjonujemy, wiele takich podobieństw możemy na co dzień spotykać. I wyobraziłem sobie taki pociąg jadący. To jest nasze życie. I wiesz, wyrusza on z celu A do celu B, do punktu B musi dotrzeć. I kiedy jedzie, wszyscy w tym pociągu są zadowoleni, nie myślą o tym, gdzie ten pociąg jedzie. Nasze życie jest ten pociąg, a ci ludzie w pociągu to są ludzie, z którymi mamy społeczność. Wiecie, diabeł nie stawia na torach nam drugiego wagonu, żebyśmy wlecieli w niego z pełną siłą, żebyśmy rozwalili się, wykoleili i wtedy wszyscy by widzieli, że nasze życie upadło i może wtedy byśmy zaraz się podnieśli i zaraz chcieli wrócić do Boga, wołalibyśmy, ale Jezus jest, diabeł jest o wiele bardziej sprytniejszy i zamiast takiego wagonu stawia małą zwrotnicę, która może, my ją widzimy, ale myślimy sobie, tylko troszeczkę od tego celu uchybie. Nikt, który będzie w pociągu, nie zauważy tego. To jest taki mały ruch. Diabeł zaczyna od takiego małego, ale kiedy zjedziemy z tej naszej trasy, kiedy ta zwrotnica skręci nas w drugi tor, może prawie, że równoległy by się wydawał, ale jednak pomalutku odciąga nas od tego celu. I tak jadąc przez długi czas, może inni nie widzą, może my w skrytości serca swojego myślimy, że to jakoś będzie, niedaleko jesteśmy. Zaraz możemy wrócić, jeśli chcemy. Ale nie wracamy, jedziemy dalej. Na końcu okazuje się, że do celu żeśmy nie dotarli. I wtedy jest wielkie rozczarowanie. Wtedy mówimy, Boże, dlaczego? Ano dlatego, że zboczyliśmy. Dlatego, że myśleliśmy, że jeśli nikt nie widzi, to Bóg to usprawiedliwi. Diabeł właśnie tak działa, kochani. Nie działa szybko. Woli zasiać w nas ziarno zła, aby kiedy zaowocuje, abyś wtedy właśnie nie mógł już wrócić. Tylko Bóg wtedy może z takiego czegoś wyrwać. Wiecie, kochani, mogę powiedzieć to ze własnego doświadczenia. Chodziłem do tego zboru. Byłem na każdym nabożeństwie. Ale umysł mój był brudny. Przez wiele lat borykałem się z grzechem. I widziałem, że robię źle i wołałem do Boga często na nabożeństwach. Boże, nie chcę tego czynić, Boże, chcę z Tobą żyć. Ale nie dawałem rady. Mówiłem, co się dzieje. Boże, dlaczego tak się dzieje? Przez długi czas, kochani, tak było. Nawet kiedy wziąłem chrzest, wiele, wiele odeszło, ale jeszcze sporo widziałem w moim życiu i widzę niedociągnięć. Widzę, że często też... Dziękuję. Ta zwrotnica... Diabeł często ustawia tą zwrotnicę w drugą stronę i mówi: siedź na chwilę. Tu też jest ciekawie. Przeczytam może teraz fragment z listu Pawła do Efezjan, 6 rozdział. Dzięki Bogu, że Bóg dał nam Pismo Święte i uczy nas, jak trzeba żyć. 6 rozdział listu Pawła do Efezjan, od 10 wersetu. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy, tu jest właśnie napisane o zasadzkach diabelskich, kochani, żeby nie zboczyć z toru, żeby nie pomylić się, żeby właśnie nie popełnić takiego malutkiego błędu. Może na duży błąd nie pozwolimy sobie, bo nam nasze wychowanie, nasze zasady moralne nie pozwolą. Ale na malutki błąd możemy sobie pozwolić. To jest w granicach naszej moralności. Żeby tego uniknąć, musimy trwać w Bogu. Musimy przywdziać całą zbroję. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz nad ziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władzami tego świata ciemności. Ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym. I dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Ten werset tak głęboko do mnie przemówił, wiecie, bo był taki pewien grzech w moim życiu, z którym nie mogłem sobie poradzić przez długi czas. I modliłem się na nabożeństwach, modliłem się nawet często po poranku, wieczorem do Boga i często nie wystarczało to. Działo to wszystko, się działo w moich myślach, dlatego nikt o tym nie wiedział, tylko ja i Bóg. Ale wiedziałem, że to jest niezgodne z prawem Bożym, niezgodne z Jego wolą. Że to zanieczyszcza mój umysł, mojego ducha. I ten werset tak bardzo przemówił, wiecie, do mnie, bo on zadziałał w moim życiu. W każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem ze wszystkich świętych. Kiedy przychodziły te myśli, kiedy diabeł podsyłał do mnie te myśli, zaczynałem wołać do Boga, nie tylko nie spolegałem na tym, że pomodliłem się rano, a Boże, na małżeństwie. Ale w tym momencie właśnie, kiedy diabeł atakuje, wtedy zaczynajmy wołać do Boga z całego serca. Krzyczmy, kochani, bo umysł nasz jest ciężki do opanowania i nawet sami nie potrafimy tego opanować, tylko Bóg może nam zabrać myśli złe. Tylko w modlitwie mamy zwycięstwo. Proście o każdym czasie. Modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Sprawdzajmy nasze drogi. Kochani, przez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu możemy chodzić nie tylko z Bogiem, ale w Bogu. Duch Święty nie chodzi z nami, ale zamieszkał w nas. I w stałej społeczności możemy zobaczyć te małe uchybienia, które wydają się na początku niegroźne. Ale na końcu jest taki sam efekt, jak jakby stworzyć, jakby posadzić te tory na torach wagon, który by nas wykoleił. Na końcu jest śmierć, kochani, ale przez Jezusa Chrystusa, przez Jego świętą krew, oczyszczenie, możemy mieć życie wieczne. Trwajmy w ciągłych modlitwach. Kiedy przychodzi pokuszenie, kiedy wydaje nam się, że nie mamy siły, my nie mamy siły, ale Bóg ma. W modlitwach możemy wszystko przezwyciężyć. Amen.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Chwała naszemu Zbawicielowi, chwała Jezusowi. Przebaczone mam? To ważne. Nikt nie mówił, że będzie lekko. Falstart się zdarzył i może to lepsze niż szturchanie się łokciami, żeby ktoś w ogóle wyszedł. Abyśmy z taką samą ochotą jak do usługi, do pieśni, z taką samą ochotą rwali się do modlitw, do świadectw. Wtedy nasz pastor byłby najszczęśliwszym pastorem królestwa. Tak sobie pomyślałem, że nie ma lekko. Ale gdzie jest napisane, że będzie lekko? Pan Jezus mówi, że jarzmo Jego jest lekkie. A my tak cieleśnie uważamy, że lekko jest wtedy, kiedy nie ma jarzma. Ale nie ma takiej możliwości. Możemy mieć to jarzmo, które nakłada na nas Bóg. I ono jest lekkie. Albo możemy mieć jarzmo, które wygląda jak lekkie, ale jest ciężkie i nakłada na nas świat. Jestem w szoku, dlatego że czytałem w czwartek z trzeciej księgi Mojżeszowej z 19 rozdziału wersety i nawet go przeczytałem, jeden z wersetów, i czytając przez kolejne dni ciągle ten sam rozdział, zobaczyłem słowa, których szukałem w Biblii przez 20 lat i nie mogłem znaleźć. Ale zawsze wierzyłem, że takie słowa są. Szukałem wersetów o bardzo podobnym, zbliżonym znaczeniu i sensie. Ale dopiero dzisiaj rano, czytając te same fragmenty, które czytałem w czwartek, zobaczyłem coś, czego nigdy nie widziałem. Może dlatego, że to jest druga część wersetu. Ja nawet o tym wersecie parę słów powiedziałem, a trzecia księga Mojżeszowa, 19 rozdział. Czternasty wiersz. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego. Jam jest Pan. Tak, mało jest tak fajnie wprost powiedziane. Będziesz bał się Boga. Swojego Boga. Dlaczego to jest w tym miejscu akurat, w tym wersecie powiedziane, że będziesz bał się Boga. Ty, ja, każdy z nas, każdy człowiek będzie bał się Boga. Nie musimy się bać Boga, kiedy boimy się ludzi, kiedy boimy się konsekwencji naszego postępowania. Nie musimy się bać Boga, bo postąpimy dobrze. Postąpimy tak, jak należy. Postąpimy dobrze, wiedząc, że ktoś patrzy. Będziemy mówić dobrze, wiedząc, że ktoś słyszy. Ale tu czytamy, że nie będziesz złorzeczył głuchemu. A, ktoś nie słyszy. Jakby słyszał, to może bym się bał. Ale jak nie słyszy, to mogę go już obgadać, złorzeczyć. A jak ktoś się odwróci, można mu położyć jakąś przeszkodę, zrobić jakiś kawał. Można popatrzeć, jak później będzie miał problemy ktoś. Kiedy ktoś na nas patrzy, kiedy patrzy na nas oko kamery miejskiej albo oko kamery fotoradaru, jesteśmy grzeczni, postępujemy zgodnie z prawem, ale kiedy mamy przekonanie, że nikt nas nie widzi, nikt nas nie słyszy, mówimy co chcemy, robimy co chcemy, chyba że boimy się Boga. Dlatego to jest dokładnie w tym miejscu napisane. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, bo się ich nie boisz. Więc będziesz bał się Boga. Swojego Boga. Jam jest Pan. Tylko Boga się bójcie jest w innym fragmencie, a tu jest tak pięknie. Będziesz się bał Boga swojego. Zwłaszcza wtedy, kiedy nie boisz się człowieka. My boimy się ludzi, boimy się silniejszych od siebie, boimy się bardziej złośliwych i wrednych, bez skrupułów od siebie. Boimy się wymagających od siebie, od nas. Jeśli się boimy, jesteśmy prawi. Postępujemy tak, jak trzeba. W pracy, w szkole. Czy boimy się Boga? W tym samym rozdziale jest inny wiersz, którego nie czytałem w czwartek, dzisiaj przeczytam. Wiersz 32. To jest powiązane z tym. To już taka lekcja savoir vivre, Kindersztuby. I lekceważymy ją. Może niektórzy o niej nie słyszeli. Może niektórzy słyszeli, ale nie boją się Boga. Chciałbym, żeby dzisiaj wszyscy usłyszeli. Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Tak okażesz swoją bojaźń Bożą. Jam jest Pan. Coś takiego jak wstawanie, kiedy się siedzi wygodnie, wstawanie przed kimś, kto podchodzi, by się przywitać, a zwłaszcza jeśli jest to osoba starsza, to nie musi być siwa głowa, ale starsza od tego, który siedzi. W ten sposób okazujemy bojaźń przed Bogiem, okazując szacunek starszym. Wstaniesz i będziesz szanował. Tak dzieci, tak dorośli, tak bracia i siostry, mamy okazywać sobie szacunek. Nam się wydaje, że możemy go nie okazywać nawet Bogu. Myślimy po ludzku, że jak uczeń w szkole, kiedy jest prymusem albo ulubienicem nauczyciela, to może sobie pozwolić na więcej. Każdy z was oglądał chyba, nawet ci, co mało oglądają albo już nie oglądają kiedyś. Jest taka bajka Królewicz i Żebrak. W końcowej części tego filmu, tej bajki jest taka sytuacja, że służby królewskie kazały wstać jednemu z bohaterów, bo nie siedzi się w obecności króla, jeśli nie on nie powie usiądźcie. A król mówi, że ten człowiek dostał prawo, że może siedzieć w obecności króla. Ale tak jest u ludzi. My nie dostąpiliśmy jeszcze takiego zaszczytu, żebyśmy mogli uważać, że większość Kościoła to musi mieć bojaźń przed Bogiem, a my jesteśmy ulubieńcami Pana Boga i możemy nie wstawać, nie okazywać szacunku. Możemy. Ja nie mówię, że mamy prowadzić nabożeństwa na stojąco. To nie o to mi chodzi, ale taka postawa ciała. Kiedy człowiek się niczego nie boi, nikogo się nie boi, to będzie sobie siedział wygodnie w obecności każdego. Ale czy będziemy, kiedy idziemy prosić o pracę albo prosić o łaskę, o podwyżkę, czy przed przełożonym naszym będziemy sobie siedzieć wygodnie, a on będzie stał i nas słuchał? Przed siwą głową staniesz. Kiedyś to się nazywało Kinderstube i można było to zlekceważyć, bo się wydawało, że tak się wychowuje dzieci. Wstań jak dorosły do ciebie mówi. Ale czy ty dorosły wstajesz, kiedy inny dorosły do ciebie mówi? Okazuje się, że jest to przykazanie Boże. Okazywanie szacunku to okazywanie bojaźni Bożej. Także Słowo Boże naprawdę warto czytać, 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 bo te pokłady tej mądrości Bożej, tej Bożej łaski, tego wszystkiego, co nam pokazuje, czego nas naucza Bóg, są cudowne, są wspaniałe i możemy je brać do naszego życia codziennego. W szkole, w pracy, w domu. Bać się Boga, to znaczy zachowywać się tak, jakby Bóg tu był. Mieć tą wiarę, że Bóg stoi koło ciebie i widzi wszystko, co robisz. Kto ma wiarę i widzi Boga, boi się Go i postępuje. Kto mówi, że ma wiarę, ale jak nie widzi Boga, a jeszcze nie widzi bliźniego, który by patrzał mu na ręce czy na usta, to postępuje bardzo niestosownie, nieprzyzwoicie, łamiąc też i Boże prawa. Dzisiaj mamy pamiątkę wieczerzy. Co się tak nas przyjęło nazywać. I ja rozważałem przez ostatnie dni, czy to jest pamiątka wieczerzy. Czy obchodzimy pamiątkę wieczerzy, czy, bo mniej mówimy o wieczerzy, a więcej mówimy o męczeńskiej, przy tej okazji, przy męczeńskiej śmierci naszego Zbawiciela, o, przy męczeńskiej śmierci za Jego i znaczy Jego męczeńskiej śmierci za nasze grzechy, za nasze winy, za brak bojaźni. Słowo Boże w Ewangelii Łukasza, gdzie jest opis ostatniej wieczerzy, mówi nam, że nie mamy obchodzić pamiątki wieczerzy. nie mamy się koncentrować tylko na tej wieczerzy, nie mamy się koncentrować tylko na śmierci Pana naszego Jezusa, naszego Zbawiciela. Mamy się koncentrować na tym, co, o czym śpiewaliśmy w tej pieśni przed chwilą, 470. Dobrze, że akurat Bóg tak pokierował, że ta pieśń padła. Pan Jezus mówi tak. Przeczytam tylko jeden wiersz, bo może później będzie więcej. 19 wiersz, 22 rozdział Ewangelii Łukasza. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc, to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Czytam tak. To czyńcie na pamiątkę moją. Te słowa padają z ust Pana Jezusa, który nie mówi, to czyńcie na pamiątkę tej wieczerzy, tej kolacji, którą spożywamy. Nie mówi, to czyńcie i wspominajcie moją śmierć, ale na pamiątkę moją. Czyli mamy wspominać Pana Jezusa. Bez wyodrębnienia na jakieś okresy. Okres wieczerzy, czy okres drogi krzyżowej, od wieczerzy aż na krzyż. Nie mamy wspominać tylko śmierci, ale całe jego życie. Całe jego życie to ta wieczerza. Całe jego życie to droga na krzyż i męki na krzyżu. Całe jego życie to nauczanie. Całe jego życie to to, o czym mówił brat Paweł w pierwszej usłudze, to społeczność z Ojcem. To post i modlitwa. Kiedy obchodzimy pamiątkę wieczerzy, pomyślmy o tym, że to ma nas nakierować na Pana Jezusa. Tak nakierować, aby był dla nas wzorem. Abyśmy widzieli to wszystko, co zmienia nasze życie. To, co każdego dnia wpływa na to, z jaką myślą się budzimy, czym się kierujemy w ciągu dnia. To wspaniałe, że czynić coś na pamiątkę moją, czyli wspominać moją, to słowo Pana Jezusa, to znaczy czynić coś, co nam przypomni wszystko o Panu Jezusie. Jego pełnię. To, że pościł, nie jest lekko. Ja wczoraj chyba miałem najcięższy post w całym moim chrześcijańskim życiorysie. Pomijając to, że się bardzo źle czułem, to czułem takie walki, że mało brakowało, a fizycznie to bym tak musiał rękę wyciągać. To było w umyśle moim. Otwierałem lodówkę i zamykałem. Sięgałem i rezygnowałem. To był jeden wielki bój przez staluszki dzień. Od rana do wieczora. Nie sądzę, by mój organizm się aż tak bardzo domagał pożywienia. Potrafi nie jeść dłużej, ale takie walki, jakie były o to, żeby złamać ten post. Przybliżałem mnie do Jezusa. Myślałem, jak on walczył. No miał lżej, bo nie miał ze sobą pożywienia, więc go nie kusiło. No ale był 40 dni na pustyni. A ja nie muszę patrzeć na lodówkę. Przechodząc koło niej, mogę zamknąć oczy albo odwrócić głowę. To nie lodówka mnie kusiła, to nie jedzenie mnie kusiło. To była walka. której celem miało być tylko i wyłącznie złamanie postu. Dziękuję Bogu, że dał mi wytrwać. Nieraz nie podejmuję postu, ale wiem, że to jest reakcja mojego już organizmu, zdrowia, którego brak. Ale i zwycięstwa mam, i posty takie bez większego wysiłku. Przychodzi chęć jedzenia. Wiem, że ona odejdzie. Wczoraj to była fala za falą, jak naloty dywanowe na Niemcy w czasie II wojny światowej. Ale im ciężej było, tym cenniejsze jest zwycięstwo. I dzisiaj mogę wspominać ten wiersz, który mówi, to czyńcie na pamiątkę moją. Kiedy dzielimy się chlebem, kiedy pijemy wino, kiedy wspominamy śmierć pańską, pamiętajmy, że to było tylko zwieńczenie jego życia. Pan Jezus nie chciał, żebyśmy tylko się rozczulali nad jego śmiercią męczeńską. Oj, umarł tak męczeńsko za nasze grzechy, żebyśmy na rozczulaniu się, na uronieniu łzy nie kończyli, abyśmy wspominali całego Pana Jezusa, tego, który pokazywał, mówił, nauczał, przemawiał, ale też pokazywał swoim życiem o tym, że potrzebna jest codzienna społeczność z Bogiem Ojcem, codzienna modlitwa, że cudowny jest post. Cudownie jest wytrwać i zwyciężyć, wiedząc, że to były pokusy złego, że to była walka duchowa. Podejdźmy dziś do tego stołu, który mamy. Jemu podobne życie pragnę wieść. Pan Jezus mówiąc to, czyńcie na pamiątkę moją, chciał to nam powiedzieć. Wierzę, że coś w tym rodzaju, żebyśmy wiedli życie podobne Jemu. Dlatego musimy pamiętać o Nim, wspominać Go, wspominać wieczerze, wspominać śmierć, ale wspominać wszelkie Jego, całe Jego życie i brać to do swojego życia. Amen.
Dziękuję Panu Bogu za wspaniałe słowo. Jestem głęboko poruszony tym słowem, które Bóg dzisiaj kierował do naszych serc. Kiedy Paweł mówił o tej walce, gdzieś tam w środku dnia, kiedy przychodzi pokusa, kiedy pożądliwości ciała, myśli atakują i wtedy podejmować walkę. Wtedy się modlić do Boga. Wiecie, to jest oznaka niesienia krzyża. To jest oznaka uczniostwa. To jest oznaka tego, że ktoś traktuje życie z Bogiem nie od niedzieli do czwartku. Nie, w niedzielę i w czwartek na nabożeństwie, ale żyje z Panem cały czas. I wtedy przeżywa takie rzeczy. To nic, powiem, nie. To nie jest niepochlebne, czy to nie jest niewłaściwe. Jak Paweł mówił, że modlił się i na nabożeństwie przecież o to, i rano, i wieczorem, a zwycięstwo nie przychodziło, że, a nie mijało to, nie uciekło to, nie odleciało. To jest nic niewłaściwego, to jest właściwe. To jest normalne, tak się dzieje. Ale jeśli to prowadzi do tej walki, gdzieś tam w środku dnia, do tej walki, wtedy przychodzi zwycięstwo. Wiecie, i tak w świetle tego, co dzisiaj stoi przed nami, do czego będziemy przystępować, taka walka, taki znój, taki bój modlitewny, bój duchowy, gdzieś tam w środku dnia, gdzieś tam wieczorem, w swoim łóżku, to taka góra oliwna. To taki dział w tej walce, którą Jezus, którą tak dokładnie znamy, bo jest opisana. Gdy Jezus zmagał się ze swoimi myślami, ze swoimi pragnieniami, one były najpotężniejsze. One mówiły: nie, Ojcze, niech mnie minie ten kielich. Ale nie chciał czynić swojej woli, a Bożą. Nie chciał Boga zawieść. Tak jak Paweł nie chciał zawieść Boga. Chciał wypełnić Boże przykazania. Chciał zachować czyste swoje serce. Ale to też faktycznie radość zmartwychwstania. Zwycięstwo. To jest radość ze zwycięstwa. Mariusz chyba powiedział tak. Im cięższy bój, im trudniejszy bój, tym większa radość. Ze zwycięstwa, prawda? To jest zasada. Tak jest. I zobaczcie, i można przeżywać niezwykle, powiem, głębokie, duchowe sprawy w drodze do szkoły, w swoim łóżku, w podróży, na działce. Nie tylko na nabożeństwie. Dlatego życie ucznia jest naprawdę piękne. Tego, który zapiera się samego siebie, bierze swój krzyż, aby na nim umierały te właśnie te pożądliwości ciała i naśladuje Jezusa Chrystusa. Mariusz mówił o poście i o walce, jaką prowadził. I dobrze wszyscy znamy tą walkę. Może nie tak ciężką, jak on miał, że cały dzień. Ale znamy tą walkę. To jest normalne. Ja też wczoraj zajrzałem z dwa razy wieczorem albo z trzy do lodówki. Nie wiem, tak machinalnie. Oczywiście nie będę pytał, a kto złamał post. Ale powiem tak. To, co ciało żąda, to jest naprawdę drobnostka. Mariusz mówił, że główna waga, ciężar walki, to była walka duchowa. I tak było. To, że ciało się coś tam domaga, to jest naprawdę błahostka. I powiem tak, jeśli tak mi to przyszło do serca i dlatego chcę się tym podzielić, tak powiedzieć. Jeśli jesteś niewierny w małym, posłuchałeś się tylko ciała, to Bóg ci wiele nie powierzy. Ale jeśli jesteś wierny w małym, a to jedna z tych małych rzeczy, gdy tylko ciało domaga się. Jeśli jesteś niewierny, nie myśl, że Bóg ci wiele powierzy. Ale jeśli chcesz, żeby ci Bóg więcej powierzył, wiele, ucz się wierności małym. Bóg wszystko widzi. Bóg wszystko widzi. I chwała Bogu, że można zawsze poprawić swoje życie. Że zawsze można zacząć od nowa u Pana. Chcę przeczytać list do Hebrajczyków, 12 rozdział. Nie będę czytał całego fragmentu od 18 wiersza, ale osiemnasty wiersz zaczyna się, tylko może ten pierwsza część zdania tego 18 wiersza. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć. Nie podeszliście do góry, której można dotknąć, która tak i tak dalej. 22 wiersz, czytajmy do 24. Lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Nie podeszliśmy do góry, która była największą górą, jeśli można powiedzieć, nie w wysokości, największą górą w dziejach Izraela. Oni wszyscy wiedzieli o tej górze i wiedzieli o tym, co się tam działo. To było największe wydarzenie Izraela. I chociaż mijały setki lat, opowiadali o tym, akcentowali to, to było najważniejsze. Ta góra, kiedy Bóg przyznał się do nich w taki wyraźny sposób, kiedy chwała Boża stąpiła, kiedy zostały nadane przykazania, kiedy zostało nadane przymierze. Zawarte przymierze Boga z Izraelem. Mieli potężne wydarzenie takie, wiecie, piękne, niezwykłe, naprawdę niezwykłe. A teraz my czytając to, czytamy, wy do tej góry, nie do takiej góry podeszliście, więc do jakiej? Nieporównywalnie piękniejszej, nieporównywalnie większej, nieporównywalnie doskonalszej, lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem, ale niebieskiego, a nie tego w Izraelu, i do niezliczonej rzeszy aniołów. Podeszliśmy, bracia i siostry. Poczytajmy, przeczytajmy to myśląc o tym, dlaczego dzisiaj ludzie akcentują słabość. Dlaczego ludzie dzisiaj tłumaczą, nie bój się, że jesteś słaby, że jako chrześcijanin, że upadasz. To kiedyś był problem, teraz to nie jest problem. To kiedyś był problem, bo trzeba było barana przynajmniej zanieść, zaprowadzić i ofiarować. A teraz to nie jest problem. Teraz wystarczy wyznać i tak, wszyscy jesteśmy słabi. Nie ma dzisiaj, wiecie, zastanowienia się, dlaczego Mariusz nie złamał postu. Przecież mógł sobie spokojnie złamać post. A co, Bóg by się go zaparł? A co, Bóg by go przekreślił? A czemu Paweł walczył w modlitwie? Dlaczego płakał przed Bogiem? Dlaczego wołał? Ale nie mógł sobie upaść. A nie dzieje się tak w twoim życiu, że sobie upadasz po prostu? Do jakiej góry podszedłeś? Słabeuszy? Tchórzów? Zdrajców? Wiarołomnych? Do jakiej góry podeszliśmy? I czytajmy, do jakiej góry podeszliśmy. I
i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. A my nie mówmy o doskonałości. Nie bądź zarozumiały, to pycha. Do jakiej góry podeszliśmy? Kogo mamy przed sobą? I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa. Kto z tych, którzy są tu wymienieni, nakłania cię, czy mówi, nie przejmuj się? Kto z nich mówi ci, możesz upaść? Kto z nich mówi ci, to nic, że złamałeś post? Kto z nich ci mówi? A nie przejmuj się, wszyscy są niedoskonali. Przeodeszliśmy do góry, na której są, znajdują się do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I podeszliśmy do Jezusa Chrystusa. Wiecie, gdy nie ma bojaźni Bożej, wtedy człowiek tak postępuje, jak postępuje. Ale kiedy człowiek ma bojaźń Bożą, wtedy ucieka od grzechu. Bo słowo tak mówi, że w bojaźni Bożej odstępujemy od grzechu, od złego. I trzeba się modlić o bojaźń pańską. Pamiętam z mojego, powiem, mojej młodości chrześcijańskiej, kiedy ledwo się nawróciłem. Gdybym wtedy miał powiedzieć, o co się najbardziej modliłem, to właśnie o bojaźń pańską. To była najczęstsza moja, to była ciągła moja modlitwa. Ciągła, ciągła, ciągła. Panie Boże, naucz mnie bojaźni Twojej. Bo właśnie przeczytałem, że w bojaźni pańskiej, że ona jest początkiem mądrości. Chciałem chociaż trochę mieć mądrości. Na tyle, żeby mieć życie, które się będzie Bogu podobać. Widziałem, że bez bojaźni pańskiej nawet początku nie złapię. I przeczytałem, że w bojaźni pańskiej odstępujemy od złego. Wiecie, kiedy dzisiaj słyszę, jak ludzie ledwo się nawrócą i modlą się o takie wielkie rzeczy. O dary. O powołania. O wizję. A nie modlą się o bojaźń pańską. A gdy jej nie ma, wszystko można wytłumaczyć. Każdą porażkę można zignorować. Podeszliśmy do góry Syjon duchowej, do Boga żywego i do Jezusa, pośrednika nowego przymierza. Nad tym wierszem chciałbym się zatrzymać dłużej. I do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Krew Pana Jezusa Chrystusa przemawia lepiej niż krew Abla. Pamiętacie, jak przemawiała krew Abla? Kiedy czytamy tą historię w pierwszej Mojżeszowej, w 4 rozdziale, gdy Kain zabił Abla, Pan Bóg, ja tylko jeden wiersz tam przeczytam. Nie jeden, a może faktycznie ten taki większy fragment, żebyśmy sobie przypomnieli. 9. I rzekł Pan do Kaina, gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział, nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł, cóżeś to uczynił? Głos, popatrzcie, jak woła głos krwi Abla. Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. I teraz czytamy, jak ziemię. Co sprawiło ten głos krwi Abla, niewinnego Abla, niewinnej krwi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki Twojej krew brata Twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da Ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Wtedy rzekł Kain do Pana, zbyt wielka jest wina moja, aby można mi ją odpuścić. Nie miał odpuszczonej tej winy. Dlatego mówi do Boga, teraz mnie wypędzasz i każdy, kto mnie zobaczy, zabije mnie. I Pan Bóg powiedział, nie, ochronię cię w inny sposób, nie odpuszczając mu, tylko dając znak. Nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomnie się pomstę. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. Ta krew przelana, krew Kaina, krew Abla, wołała do Boga. Bóg słyszał krzyk żalu, skargi. To był głos skargi. To był głos domagający się zadośćuczynienia. Głos tej krwi Ablowej. I w wyniku tego Pan mówi do Kaina, bądź przeklęty na ziemi. Drugi raz użyte słowo przeklęty. Znaczy w drugiej sytuacji. Pierwsza to było, kiedy Pan Jezus przeklął ziemię po grzechu Adama i Ewy. Przeklął ziemię. Niech ziemia będzie przeklęta z powodu ciebie, mówi do Adama. A teraz mówi do człowieka. Bądź przeklęty. Będziesz teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. I przelew krwi trwa i trwa. Zobaczcie, co zostało otwarte, co zostało poruszone. Zostały otwarte wrota bezdenne. Ciągle mało krwi. Ziemia otwarła paszczę swoją, aby pić krew. Trwa to do dzisiaj. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. I nie daje. Przyjdzie kiedyś czas. A, przyszedł taki czas, chociaż ta ziemia była przeklęta, wiecie? Pan Bóg mógł zrobić taki wyjątek, jak ziemia obiecana. Ziemia, którą pobłogosławił i którą dał Izraelowi. Powiedział, jest to ziemia, która płynie mlekiem i miodem. Jest to ziemia, gdzie strumienie spływają z gór. Ciągle nawadniają. Wiecie, Bóg mógł wyłączyć z tego przekleństwa ziemię. Fragment ziemi. Przyjdzie taki czas, że Bóg wyłączy z tego, zniesie przekleństwo całej ziemi. To będzie tysiącletnie królestwo. Bóg jest Bogiem. Tak wołała krew Abla o zadośćuczynienie. Zanosiła skargę. Krew Jezusa Chrystusa przemawia lepiej niż krew Abla. Też była to krew niewinnego. Ale ta krew nie wołała o zadośćuczynienie. Ta krew nie wołała o zemstę. I nie woła. Pan Jezus przelewając krew na krzyżu, oddając swoje życie, zawołał do Ojca: przebacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Ta krew Jezusa Chrystusa inaczej woła. Woła o odpuszczenie. Woła o oczyszczenie. Woła o wolność dla duszy twojej. Jest ratunkiem. Kain przelał krew Abla i został przeklęty. Jezus przelał swoją świętą, niewinną krew, a ona jest ratunkiem dla ciebie i dla mnie. W niej jest oczyszczenie grzechów naszych. Krew Jezusa Chrystusa woła lepiej, przemawia lepiej niż krew Abla. Przystąpiliśmy do góry Syjon, do miasta Jeruzalem niebieskiego i do Jezusa, pośrednika nowego przymierza. Pośrednik nowego przymierza, wiecznego przymierza. Na tamtej górze Syjon, na tej, której żeśmy wspominali pierwszą, ta w Izraelu, tam było zawarte przymierze Boga z narodem izraelskim. A tutaj, przy tej górze, zostaje zawarte przymierze Boga z wszystkimi, którzy uwierzą, którzy zwrócą się o ratunek, którzy przyjdą do Boga. Przymierze wieczne. I dany nam jest pośrednik, Jezus Chrystus. Syn Boży, co to za pośrednik? Jaki wspaniały, choćbyśmy mogli sobie przypomnieć tylko pięknie Ewangelia Jana mówi o Jezusie. Jan w swojej Ewangelii w pierwszym rozdziale mówi tak: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Czwarty wiersz. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. I czternasty wiersz. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. To jest ten pośrednik. Najpierw było Słowo u Boga, a później stało się ciałem. I to jest objawienie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jan mówi, widzieliśmy Jego chwałę. Widzieliśmy chwałę pośrednika nowego przymierza. Widzieliśmy chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. A w swoim liście, w pierwszym liście Jana, zaczyna ten list podobnie jak swoją Ewangelię. Co było na początku? Co słyszeliśmy? Co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały? O słowie żywota. A ten żywot został objawiony i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście społeczność i wy z nami mieli. Kochani, objawiony został to nie przez proroctwo, przez sen, przez wizję, przez zwiastowanie proroka, ale po prostu został objawiony. Co to znaczy? Widzieliśmy go, dotykaliśmy. Patrzyliśmy na Niego i widzieliśmy Jego chwałę. Widzieliśmy Jego chwałę. Tam, na Górze Przemienienia, widzieli Jego chwałę. To było tak wzniosłe, tak piękne, że upadli na twarz swoją, a później nie chcieli schodzić. Chcieli już tam zostać. Kiedy będziesz się wybierał do wieczności, jak zobaczysz tą chwałę, nie będziesz chciał wrócić. Z radości, ze szczęścia upadniesz na swoją twarz. Nie będziesz chciał wrócić. I to jest to nowe przymierze. Bracia i siostry, przymierze wieczne. Mówiłem o tym przekleństwie, które zostanie zdjęte z tej ziemi, kiedy przyjdzie Jezus jako król i zasiądzie w Jerozolimie. I będzie błogosławiona cała ziemia i wszystkie narody. Lew będzie pasł się z barankiem. Dziecko włoży rękę do nory żmij. I nic mu nie zostanie się, nie będzie grozić. Ale to jeszcze to przymierze nie mówi nam. To nie nasz cel. Nasz cel to dom Ojca. Dom w niebie. Idę przygotować wam, idę do Ojca mojego i Ojca waszego, żeby przygotować wam miejsce. A gdy przygotuję, wrócę, przyjdę po was i wezmę was do siebie. I tym pośrednikiem przymierza, tym, który to przymierze przyniósł i zapieczętował własnym życiem, własną krwią. To jest krew moja nowego przymierza. Chlubili się apostołowie i powinniśmy chlubić się my. Bracia i siostry, jeszcze raz chciałbym przypomnieć nam. Podeszliśmy. Do kogo podeszliśmy? Do jakiego zgromadzenia podeszliśmy? Każdy z wymienionych tam bohaterów tego zgromadzenia, uczestników tego zgromadzenia, zachęca nas do czystego życia, do świętego życia, do zwycięskiego życia. Każdy z nich daje nam zachętę. Każdy z nich uśmiecha się i wykonuje gest. Tak żyj, do tego dąż. Nie brudźmy. Nie czyszczajmy. Nie róbmy zamieszania. Przez to, że będziemy pokazywać naszą siłę, naszą moc, nasze ja, nasze zdanie. Nawet wydawałoby się Boże zdanie, bo będziemy cytować Słowo Boże. Bo będziemy mieczem uderzać. Ale będzie to pozbawione miłości. Będzie to pozbawione tego, co widzimy w Jezusie Chrystusie. On mógł uderzać mieczem i na dziedzińcu Piłata tym mieczem mógł uderzać i mógł tak uderzać celnie, że nikt by się nie ostał. Mógł uderzać tym mieczem, będąc na krzyżu. Znał ten miecz. Ale z jego ust wylewała się miłość i przebaczenie. I dobroć. I to było większe, bez porównania większe. Bez porównania większe. Niż to, gdyby przed nim stanął legion aniołów i wyzwolił go. To, co uczynił Jezus, było bez porównania większe. Niech Bóg da nam takiego ducha, jaki był w Jezusie Chrystusie. Niech Bóg nam pozwoli doświadczać zwycięstwa. Tak myślę o tym, co Paweł powiedział, o tej walce swojej i zwycięstwie, o tym zwycięstwie, o którym Mariusz mówił, wielkim zwycięstwie, trudnym. Ale to były zwycięstwa w mocy Ducha Świętego. Tak łatwo, tak powiem tak prosto, to jest tak dostępne, żyć w mocy Ducha Świętego. Ludzie gdzieś odsuwają tak daleko Ducha Świętego, chrzest Duchem Świętym, dary tak daleko, tak wysoko. Kto to może wziąć? Kto to może wziąć? Kto to może przeżyć? Powiem, mija cię przynajmniej kilka razy dziennie doświadczenie mocy Ducha Świętego, jeśli nie walczysz. Mija cię. Patrzysz tam, a Duch Święty zasmucony przechodzi tutaj, bo chciał ci pomóc. Chciał ci dać zwycięstwo, a ty zrezygnowałeś. Niech życie nasze będzie ozdobą Ewangelii. Niech usta nasze będą pełne uwielbienia dla Pana Jezusa Chrystusa, którego krew przemawia inaczej niż krew Abla. Lepiej. O jakże lepiej. Gdy Kain usłyszał wyrok Boży w związku z przelaną krwią swojego brata, ja myślę, zbladł i zadrżał. Ale gdy ty słyszysz głos krwi Jezusa Chrystusa, nabywasz życia, szczęścia, wolności, pokoju. Chwała Panu Jezusowi za to, że wytrwał w tym boju i jako Boży Baranek oddał swoje życie za nas. Amen.